chcę się podzielić z Wami czymś, co Bóg mi wkłada w ostatnim czasie dosyć mocno. Ci z Was, którzy śledzą nas na Perspektywie, wiedzą, bo tam bardzo często mówimy takie słowo prorocze z różnych ust, dlatego że nie tylko z moich, tak, dlatego że tata nam mówił, żebyśmy byli taką tubą, taką tubą wzywającą ludzi do takich Bożych rzeczy, do Bożych rzeczy, które teraz się będą działy. Stąd też po prostu staramy się być w tym wierni, we wszystkim, co Bóg nam tam pokazuje. I wiesz, ja chciałam Wam dzisiaj powiedzieć takie słowo, które jest troszeczkę takim zebraniem tego, co mówiłam tam, ale też takiego, co obserwuję, co dzieje się z tych rzeczy, które na dzisiaj mogę powiedzieć, tak? Także postaram się to wszystko zebrać. Wymyśliłam, że jak tam mówię po 10 minut, to tutaj w sumie zmieszczę się w tych 35. Powinno być to razem, albo nie dopowiem pewnych rzeczy. Ale w każdym razie, żeby już nie marnować czasu, to powiem wam tak. Według mnie żyjemy w czasie niezwykłych Bożych poruszeń. I powiem Wam więcej. To jest taki czas, w którym On nie pomylił się, ustanawiając Was i mnie w tym czasie. Tak? Czyli mamy taki niesamowity przywilej tego, że żyjemy w jakichś następnych dziejach apostolskich. I myślę, że Bóg niesamowicie nas obdarzył swoim zaufaniem, że właśnie nas tutaj w tym czasie ustanowił, tak? I powiedział, wy sobie dacie radę. Wy będziecie wiedzieli, co macie tutaj robić. Wy jesteście tymi, o których mogę powiedzieć, że pozostaniecie wierni. Tylko pamiętajcie, abyście nigdy, przenigdy nie dali sobie serca wrzucić pierwszej miłości. Abyście nigdy, przenigdy nie oddalili się od pierwszej miłości, od Boga, bo jeżeli uda się nieprzyjacielowi was oddalić, wtedy będziecie bezbronni. Tak? Czyli Bóg nie pomylił się, stawiając nas w tym czasie. I widzisz, ja powiem wam, to co się wydarzy, to co jest przed nami, jest znane Bogu. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. To jest znane Bogu. I słuchajcie, to co się wydarzy, jest również w jakiś sposób znane nieprzyjacielowi. Dlaczego? Bo on chodzi jak lew ryczący, patrząc, kogo można pochłonąć. Więc on od lat śledzi Boże plany i widzimy go w takich działaniach dookoła Bożych planów, dookoła Bożych rzeczy. Od lat to robi, więc on podejrzewa, co Bóg chce robić w tym czasie. W wypadku nas, chrześcijan, niestety my też czasami podejrzewamy lub po prostu nie wiemy i to powoduje, że możemy żyć w wielkim strachu. Natomiast prawda jest taka, że Bóg jest niezmienny i Bóg wie i Bóg umieścił nas w tym czasie, więc ma dla nas plan. A jeżeli ma dla nas plan, to nie wiem, jak wy myślicie, ale ja myślę, że zdąży nam powiedzieć o swoim planie, zanim będziemy mieli go realizować. Tak? Albo w trakcie tej realizacji. Wiesz, ja doświadczyłam wiele razy w swoim życiu Boga, który przychodzi przed czasem, aby mnie uzbroić w to, co jest mi potrzebne. Tak było w wypadku choroby, w wypadku trudnych rzeczy, które były. On zawsze przychodził przed czasem. I zawsze zdążył przed czasem, aby powiedzieć mi, jak się przygotować. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale ja teraz modlę się, aby każdy z was, który tu jest na tej sali, każdy z was, który słucha tego, żeby doświadczył Boga, który jest przed czasem, który nigdy się nie spóźnia. Amen. Który zawsze przychodzi na czas i przynosi nam swoją wolność. Bo to jest bardzo ważne w tym czasie, wiecie? I teraz ja słucham ostatnio, wiesz, różnych wystąpień, tak jak chyba każdy z nas, tak? Ten, który się interesuje. I trafiłam ostatnio na takie przesłuchania w kongresie amerykańskim, gdzie pytano tego znanego doktora Fauciego, którego pewnie znacie, albo o którym słyszeliście, ponieważ on wyznacza różne trendy, wiecie, modowe w tym świecie, tak? I kongres go wziął na takie przepytanie, żeby się dowiedzieć, dobra, no to jaka jest prawda? Ty nam teraz powiedz, co ty myślisz o tym, czy powinniśmy uruchomić biznes? No więc on zaczął się bardzo tak wić i mówić, no ale ja jestem naukowcem. Ja wam mówię, co się dzieje, ale ja nie mogę decydować o tym, czy uwalniać biznes. No ale co w wypadku dzieci? Czy powinniśmy te dzieci już wypuścić? Co ty myślisz o tym? No przecież te dzieci nie chorują. No to nie jest takie prawdziwe, że one nie chorują, bo ostatnio znaleziono, że jednak chorują. I tak wiesz, przerzucili to na innego lekarza. Ten był sprytniejszy, bo powiedział, że myślę, że w tym temacie doktor Fauci jednak powinien się wypowiadać i nic nie odpowiedział. I wiesz, i w końcu ten Fauci powiedział tak, prawda jest taka, że my nic nie wiemy. Prawda jest taka, że my wiemy bardzo mało. I z tej naszej małości próbujemy wam powiedzieć, co my wiemy, a wy na tej podstawie podejmujecie po prostu wasze decyzje. Wiesz, ja zaraz po prostu przebudzenie mocy, od razu przypomniało mi się, wow, to jest tak jak u króla Nabukadnezara, tylko ten był lepszy. On nie powiedział do nich, do swoich proroków, do swoich wieszczy, do swoich mędrców, wyłóżcie mi sen, ale on powiedział, powiedzcie, co mi się śniło. I wtedy mi to wyłóżcie. I wtedy już wszystkich załatwił. Bo wiesz, większość z nas, jak przychodzimy do kogoś ze snem, tak? To my wiemy, że jak ja bym tutaj każdego z was zapytała o sen, który mam, to większość by mi go wytłumaczyła. Tak jak rozumiem na dzisiaj ze Słowa Bożego. Na przykład Nazarus był sprytniejszy. On wiedział o tym, że większość z nich włożył ten sen. Więc powiedział, okej, najpierw powiedz, co mi się śniło? A później wyłóż ten sen. I w ten sposób skazał wszystkich swoich proroków, wszystkich swoich mędrców na zagładę. I dowiedział się o tym Daniel, który też miał zginąć, jak się później dowiedział. I powiedział, powiedz mu, że ja ten sen wyłożę. Jeszcze go nie znał, jeszcze go nie widział, jeszcze nie miał tłumaczenia, ale już powiedział, ja go wyłożę. Po czym powiedział, poszedł do Boga i powiedział, Boże, po prostu Ty znasz ten sen. Ty powiedz mi ten sen. Ja wołam do Ciebie. I Bóg pokazał mu ten sen i Bóg wyłożył mu ten sen i powiedział mu, że to jest sen o królestwie i to królestwo, w którym żyjemy, to jest to, to żyjemy, tak? Czyli Daniel żył, to jest królestwo metalu, tak? Żelaza i królestwo gliny i to królestwo się rozpadnie. Wiesz, kiedy ja czytam ten fragment, to myślę, że my też w takim miejscu żyjemy. Królestwo żelaza, niezwykłej siły, niezwykłej mocy, ale też królestwo gliny, niezwykłej słabości ludzkiej. Ludzi, którzy się nie bronią, ludzi, którzy polegają na lekarstwach, ludzi, którzy są bardzo delikatni, delikaceni. Wiesz, i słuchaj, i Daniel włożył ten sen, ale wracając do naszych ekspertów, kiedy słuchałam tych przesłania tego lekarza, to mówię, wow, ludzie pytają się, co mają robić, oni nie wiedzą. I pomyślałam sobie, my musimy być jak Daniel. Musimy pytać Boga, co my mamy teraz robić, bo oni nie wiedzą. I słuchajcie, zaraz potem, jak tego słuchałam, oglądałam sobie wiadomości dotyczące pogody. Pewnie tak jak ja, wy też modlicie się o deszcz. Także ostrożnie z tym deszczem, bo wiecie, tam zalania były na Śląsku. W każdym bądź razie, wiesz, ja się cieszę, wszyscy się modlimy, czyli coś się dzieje, my się modlimy. Jak było w Izraelu nie było deszczu, Izrael się modli o deszcz. Izrael nie pytał się lekarzy, wróżczkarzy, co się dzieje. Izrael modlił się o deszcz. Tak? I słuchajcie, ja słucham tej pogody, a tam jest powiedziane upały, skwarne lato, wszystko będzie suche. Ja myślę sobie, no nic, dalej tak samo. Ale rano wstałam, zanim poszłam, wiesz, na mój marsz modlitewny, rano wstałam, słucham pogody, znaczy takich, wiesz, takich wiadomości, patrzę, mrozy, zimno. No to myślę sobie, gdzie to ocieplenie? Wszystko będzie zmrożone, oziębione, bo słońce zaczęło wygasać. I myślę sobie, Panie Boże, to już drugie doświadczenie. I wiesz, meteorolodzy mi się zawsze mylą, wiemy o tym, tak? Oni się zawsze mylą. Dlatego co robimy? My, mądre kobiety, chodzimy z parasolkami w torebce. Tak? Bo oni mówią, że nie będzie padać, a my mamy parasolkę. Tak? Ale słuchajcie, to nie są małe pomyłki. To jest od olbrzymiego ocieplenia i spalenia nas do olbrzymiego mrozu. Wiesz, ja tak tego słucham i myślę sobie, ci też nic nie wiedzą. I pomyślałam sobie, to kto coś wie? Tak więc my słuchamy tych wszystkich rzeczy dookoła i słuchamy tego i nie zauważamy, że tak naprawdę jesteśmy w jakimś jednym wielkim zamieszaniu. Ja dzisiaj miałam sen, dlatego zaczęłam o tym mówić. Śniło mi się, że byłam w miejscu, w takiej dzielnicy Warszawy, gdzie pracuję w moim ośrodku. Byłam w tej dzielnicy i nagle te ulice były takie poprzestawiane, że ja nie wiedziałam, jak mam dojść do tego ośrodka. Więc zaczęłam się pytać jednego człowieka, jak mam iść. On w ogóle wysłał mnie do innej dzielnicy. Później zapytałam się innego. On mówi mi, że mam iść tam. Ja w ogóle myślałam, że to coś dziwnego. I w końcu po piątym człowieku pomyślałam sobie, Jezu, tak? I poszłam po prostu tak, wiecie, za sercem. I weszłam do mojego ośrodka. I on był zupełnie w innym miejscu, niż powinien być. Później poszłam na górę, przywitałam się z naszą sekretarką i zaczęłam szukać swojego gabinetu. Znowu było to samo. Nie mogłam znaleźć swojego gabinetu. Wiesz, i rano się obudziłam po tym wszystkim i myślę sobie, nie, po prostu jakaś faza. Później Bóg mi to powiedział. Zobacz, co się stało. Dwa razy pytałaś człowieka, dwa razy szukałaś, Dwa razy zbłądziłaś. Jesteśmy w miejscu zamieszania, w którym rzeczy są tak poprzestawiane, że one nie pasują do siebie. Widzisz, mamy takie fragmenty, które mówią, w którym Jezus mówi, że wy po pogodzie umiecie rozpoznać pory. Co nam to mówi, kiedy meteorolodzy śledzą pogodę i nie umieją rozpoznać pór, którym ciągle zaprzeczają sobie nawzajem, że coś się zmieniło, że czasy przyspieszyły, że czasy wyglądają inaczej. Wręcz tak obrazowo budynki się poprzestawiały. One nie są tymi budynkami, o których mówiliśmy. Wiesz, ja rozmawiałam kiedyś z takim moim fajnym klientem, wiesz, który jest w takim wieku 30 lat, takim bardzo zaangażowanym i w ogóle. I tak zaczęłam z nim, sprowokowałam do dyskusji. To jest taki, wiesz, milenialista, a ja lubię z nim dyskutować i mówię do niego, no i tak, dlaczego wy myślicie, że władza nas nie trzyma teraz w kajdanach, wykorzystując tą pandemię? A on do mnie mówi, bo wy, pani i moi rodzice, jesteście rewolucjonistami i wy ciągle walczycie. I wy ciągle wszystko walczycie i walczycie nawet wtedy, kiedy ludzie walczą o nasze dobro. Wiesz, tak, on tak usiadł, ja tak siedzę, on mówi, wszystko w porządku? Ja mówię, tak. Wiesz, bo chciałam się dowiedzieć, ale to było to. My ciągle jesteśmy w innych obozach, ciągle komuś próbujemy zaufać, zamiast myśleć o tym, że diabeł zwyciężył wtedy, kiedy skierował Ewę i Adama do drzewa poznania dobra i zła. On wtedy im powiedział, kiedy skorzystacie z poznania dobra i zła, wtedy będziecie wolni. I człowiek do dziś dnia korzysta z poznania dobra i zła, tak? I myśli, że to daje mu wolność. A w dzisiejszych czasach, jakby Bóg uporczywie mówił, nie to przyniesie ci wolność. Nie to przyniesie ci wolność. Nie to przyniesie ci wolność, bo twoja wolność jest w Nim. Bo twoja wolność jest w słuchaniu Jego głosu. Bo twoja wolność jest w Jego miłości. Bo twoja wolność jest tylko i wyłącznie w Nim. I wiesz, kiedy idziemy dalej w tym, co tutaj mówię, tak, to te wszystkie rzeczy pokazują mi, że nad światem jest uwolnione niesamowite zamieszanie, tak? I my musimy być bardzo mądrzy, kogo mamy słuchać w dzisiejszym czasie, komu mamy wierzyć w dzisiejszym czasie. Musimy zobaczyć, że cały świat utknął w jakimś mgle. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego, że żyjemy w czasie wojny duchowej. Wiesz, teraz nas straszą różnymi sygnałami. Słuchajcie, nie trzeba być prorokiem, żeby myśleć, że może wystąpić wojna teraz. Wszyscy, którzy śledzą wiadomości, wszyscy, którzy interesują się polityką, wszyscy, którzy widzą, co się dzieje, zawsze w takich momentach jak dzisiaj, kiedy jest przetasowanie siły, kiedy królestwa się przetasowują, ktoś będzie chciał na tym wygrać. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Więc patrzenie na tych proroków, którzy teraz mówią o wojnie, jest bez sensu. Patrzenie na tych, którzy teraz wam objawiają to, co wszyscy widzimy, jest bez sensu. Pewne rzeczy zostały powiedziane wcześniej, więc jeżeli się zastanawiacie, czy jesteśmy w czasie wojny, jesteśmy. To jest wojna duchowa. To jest wojna duchowa. Wojna, w którym król ciemności przyszedł, aby objąć panowanie, ponownie przyszedł, aby objąć panowanie i ponownie przyszedł, aby plany nieprzyjaciela, aby jego plany się zrealizowały. Ponownie przyszedł, aby zatrzymać Boże plany w tym, w czym ma zatrzymać. I zobaczcie, jakieś wątpliwości, czyj plan jest teraz realizowany? Jana 10:9-10, tak? Jana 10 rozdział, od 9 wersetu, tak? Na razie tylko 9. Diabeł przychodzi, by kraj zaczynać i wytracać. Hello, czyj charakter manifestuje się teraz na ziemi? Kradnie, zażyna i wytraca. Okrada nas z naszych bliskich, okrada nas z naszych przyjaciół, okrada nas z naszych starców. I o tym też powiem. Okrada z naszej radości, daje nam lęk, daje nam zniewolenie, daje nam jego charakter po prostu aż bulgocze na ziemi obecnie. Wcześniej może był mniej widoczny, był widoczny w różnych momentach, a teraz dotyka nas wszystkich. Czyli jakbyśmy odkryli kołderkę i wyszła nieprawość. Czy jej tu nie było wcześniej? Była cały czas, ale teraz zaczęło się manifestować. Tylko widzicie, kiedy manifestuje się nieprzyjaciel? Wtedy, kiedy ma się coś dziać. Kiedy nieprzyjaciel idzie na wojnę? Wtedy, kiedy ma się coś dziać. Nieprzyjaciel nie wywołuje wojny, kiedy jej nie potrzebuje. Nieprzyjaciel nie wywołuje wojny wtedy, kiedy nie będzie wiedział, że może zwyciężyć, albo nie będzie wiedział, że ktoś ma zwyciężyć. Wiesz, więc są różne przetasowania sił. Jest walka pomiędzy Stanami a Chinami, tak? Na razie nasz tutaj brat, wielki niedźwiedź, tak? Siedzi cicho, ale nie wiadomo tak naprawdę, czy cicho, tak? Więc różne plany się snują. Jakieś dziwne wieści są, że Być może Suwałki jednak są częścią Rosji, w całkiem podatnych mediach rosyjskich, słuchajcie. Więc wiecie dlaczego? Bo jak tutaj ten kanalik będzie nie nasz, a ich, to cała tutaj ta część bałtycka będzie odciągnięta od Europy. Więc wszyscy snują swoje plany. Jest taki fajny fragment w Piśmie Świętym, nie mam go tutaj. Człowiek planuje różne rzeczy. Co tam dalej jest napisane? A dzieje się wola Boża. 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 Widzisz, czyli nasz wróg, nasz przeciwnik doszedł do miejsca, w którym wyczuwa, że coś się dzieje, w którym wyczuwa, że realizuje się Boży plan. I zobaczcie, były takie miejsca w Piśmie Świętym. Były. Kiedy faraon wymordował wszystkie dzieci. Dlaczego? Bo miał się urodzić wybawiciel Izraela, który go wybawi i wyprowadzi. Ktoś, kto przyjdzie przeciwko faraonowi. Co dalej? Ten, który miał wyprowadzić, miał pójść dalej. Ten lud miał wejść do ziemi obiecanej. Dlaczego? Dlatego faraon, pomimo tego, że były plagi, on nie wypuszczał Izrael. Dlaczego? Bo Izrael musiał przejść do ziemi obiecanej, bo Jezus musiał się urodzić w konkretnym miejscu i o tym wszyscy wiedzieli w świecie duchowym. Tak? Czyli on próbował zatrzymać jakieś plany, które były Bożymi planami i które przeczuwał. Zobaczcie dalej. Herod wymordował wszystkie dzieci, bo miał urodzić się Jezus. Bo miał urodzić się Wybawiciel. Herod nie chciał Wybawiciela. Czterech mędrców widziało i rozpoznawało czas. Słuchajcie, być może to byli mędrcy szukający Boga, my mało o nich wiemy, ale to nie byli mędrcy z Izraela. Oni przeliczyli, policzyli wszystkie rzeczy i wiedzieli, że te wszystkie rzeczy razem wskazują na to, że w tym miejscu, w tym czasie urodzi się Wybawiciel. Ale zobaczcie, co było. Kiedy weszli do Heroda, coś takiego stało, że oni Herodowi nie powiedzieli, gdzie jadą i po co jadą. Oni przeczuwali w swoim wnętrzu, że to nie jest ktoś, komu można powierzyć ten plan. I Bóg wiele razy mówi, że są ludzie, którym można powierzyć jakiś plan. Można powierzyć coś, co jest Jego. Ale są ludzie, którym nie można tego powierzyć, bo oni będą siali zagładę, będą siali strach, będą siali zamieszanie. I Herod był takim człowiekiem. Dlatego ci mędrcy, przechodząc koło niego, nie powiedzieli mu, gdzie i po co idą. Tak? Nie powiedzieli mu, gdzie jest ten, po którego idą. Tak? Ale zobaczcie, co się zadziało. Z ludu, z Izraela przywitali go, przywitali Jezusa, kiedy się urodził, pasterze. Dlaczego? Jak oni się znaleźli w tej stajni?
Aniołowi.
Aniołowi im powiedzieli.
Gwiazda.
Ja jestem za aniołami, ale jakkolwiek do kogoś przemówiła, gdzie gwiazda, tak? Oni zostali przyprowadzeni, bo anioł im się pokazał. Oni szli do takiego dziwnego zjawiska, tak? Ale rozpoznali, zobaczyli i oddali chwałę Jezusowi. Innymi osobami, którzy go przywitali już później, to był Symeon i Anna. Dlaczego? Bo siedzieli w świątyni. Bo siedzieli w świątyni i oczekiwali czasu przyjścia. My możemy być takim Symeonem i Anną. Możemy siedzieć i oczekiwać Jego przyjścia. Siedzieć i oczekiwać tego Jego przyjścia. Albo możemy być takimi pasterzami, którzy pójdą. O, dzieciątko. Tak? Ale na pewno nie jesteśmy takimi mędrcami, którzy dlatego, że zobaczyli, że gdzieś wszczepiają chipy, to już wszystko wiedzą. Albo zobaczyli nawet, że jest czerwona jałówka i już im się pozbierało. Zauważcie, to byli ludzie, którzy badali te czasy całymi latami. Oni wertowali wiekowe rzeczy i wiedzieli, że to jest ten czas, kiedy się rzeczy łączą. Więc u Boga musi się łączyć czas i muszą się łączyć znaki. Jeżeli my wyciągamy jakiś znaczek i nim machamy, to jest po prostu znaczek. Tylko On wie, kiedy rzeczy dzieją się po kolei. I słuchajcie, kiedy będzie ten czas, objawi to nam. Na dzisiaj to nasza ciekawość chce to wiedzieć, a nie to, gdzie my mamy iść. Tak? I teraz zobaczmy dalej. Tak? Czyli mamy te momenty. Ale teraz zobaczmy na dzisiejsze czasy, bo nie chcę więcej podawać rzeczy takich z Pisma Świętego. Wuhan. Słuchajcie, w Chinach jest najszybciej rozwijający się kościół podziemny. Tam jest kościół, który po prostu rośnie. Tam są potęże nawrócenia. Dlaczego tam diabeł uderzył? Bo zna Boży plan. o jego poruszeniu i nienawidzi tego planu. Słuchajcie, co więcej, jeżeli chodzi o północne Włochy, były proroctwa, które mówią, że przyjdzie przebudzenie do Włoch. Wiecie, gdzie to przebudzenie miało wybuchnąć? W północnej części Włoch. Dziwna zbieżność ataku z tym, co słowa mówiły a propos tego, gdzie co się ma stać. I teraz słuchajcie, coś, co dla mnie jest niesamowite, ja to tak rozważałam i mówię, to rozumiem, jest tego więcej. Ale co jeśli chodzi o starców? Dlaczego starcy? I wiesz, i zaczęłam się zastanawiać. I dzisiaj przyszła mi końcówka. Początek miałam wcześniej, bo starsi to ojcowie. Bo starsi to jest to serce ojców, serce ojców ma być przyciągnięte do serca synów, serce synów ma być przyciągnięte do serca ojców. I teraz zobaczcie, jak wjeżdżają mężczyźni na te męskie spotkania, to oni, wiesz, nie mówią, co tam się dzieje. Ale jak ja pracuję z różnymi mężczyznami, może mąż potwierdzi, czy tak jest, to powiem wam, to oni przeważnie cierpią z tego powodu, że stracili swoją relację z ojcem. Jak pracuję z ludźmi, którzy teraz przychodzą i są nawet wierzącymi dzieciakami, to oni najpierw zaczynają mi mówić o swojej relacji z ojcem, że jej nie ma, że to jest straszne. Diabeł nie chce, aby serce ojców było przywrócone do serca synów, żeby serce synów było przywrócone do serca ojców. Ale to nie koniec. Były proroctwa, które mówiły, że w tym czasie Dawid Hogan, kiedy do mnie przyjechał, mówi, wiesz, chciałem się wycofać ze służby. Już chciałem odejść i po prostu więcej nie służyć. Już jestem stary, mam synów, mam wnuki, wszyscy są w służbie. Już tak chciałem sobie siedzieć na swoim fotelu i tak sobie, wiesz, siedzieć. I wiesz, Bóg powiedział do mnie, nie możesz. I trzech proroków zadzwoniło do mnie i powiedziało mi, idzie trzecia fala Bożego przebudzenia. Niezwykłej mocy, która dotknie starszych ludzi, którzy będą na swoich skrzydłach, powstawały jak orły na swoich skrzydłach, czyli siła będzie do nich wracała. I oni będą biegli pomiędzy młodym pokoleniem w tym przebudzeniu. Marsz! Starsi zostali zaatakowani. Czyli jest coś, co szumi. Jest coś, co mówi, że przychodzi Boży plan, że dzieje się Boża wola nieba, że zbliża się czas ostatni, w którym Bóg wylewa moc swojego ducha na wszelkie ciało. I starcy będą mieli tam sny. Więc my potrzebujemy starców, żeby mieli tam sny. Ale słuchajcie, dzieje się wola nieba. I my potrzebujemy stać z tą wolą nieba, a nie dać się zastraszyć. Nie dać się przestraszyć naszemu nieprzyjacielowi, że to wszystko, co się dzieje, ma powodować destrukcję. Bo z jego perspektywy tak, z Bożej perspektywy przychodzi czas żniwa. Czas, kiedy ziemia będzie zalana Bożą obecnością. Słuchajcie, musimy naprawdę wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i musimy badać nasze serca, czy one są cały czas przy Nim. Bo jeżeli one są przy Nim, my nie będziemy chodzić w lęku. Teraz nie będziemy chodzić w tych rzeczach, w tych wieszczych rzeczach, które nam przychodzi i nieprzyjaciel nam poddaje. Co więc mamy teraz czynić? Jeżeli są takie rzeczy wokół nas, jeżeli jesteśmy w środku wojny, tak? Po pierwsze i najważniejsze, Bóg nie dał nam ducha strachu. Bóg nie dał nam ducha strachu. Bóg dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. 2 Tymoteusza 1:6-8. I to jest coś, co powinno być na naszych ustach cały czas. Jest napisane, dlatego przypominam wam, rozpalcie na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie rąk udzielony. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Nie wstydź się też mnie, jego więźnia. Cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Widzisz, strach jest najsilniejszą bronią nieprzyjaciela w tej wojnie. Więc pierwszą rzeczą, którą została wylana po tych olbrzymich falach śmierci, które nas nawiedziły, to był strach, paniczny strach. Wielu proroków mówiło, że to będzie druga fala. Fala, która przyjdzie, fala strachu, który wylewa się jeden za drugim, fala panicznego. Ja to widzę ludźmi, z którymi pracuję terapeutycznie, tam są fala strachu za falami strachu. My jesteśmy tym zalewani, w wiadomościach, dlatego właśnie, że nie ma stałości, że nie można za czymś pójść, tak? Nie chcemy pójść z tymi, którzy walczyli kiedyś, bo są rewolucjonistami, ale sami stoimy w miejscu i nie wiemy, co robić, więc się chowamy z tego wszystkiego. Diabeł uwielbia straszyć, dlatego że strach niszczy wiarę. Strach jest jednym z trzech czynników, które niszczą wiarę. Jeżeli będziemy szli za strachem, nie będziemy mogli mieć w sobie wbudzonej mocy i trzeźwego myślenia. Potrzebujemy zawrócić do Boga, potrzebujemy na nowo wskrzesić w sobie dar łaski Bożej, tak? Słuchajcie, my dostaliśmy, my nie musimy, jakby to powiedzieć, mieć wiary, bo my dostaliśmy ducha wiary. My nie potrzebujemy mieć własnej mocy, bo my dostaliśmy ducha mocy. Jest powiedziane, odnów w sobie dar, tak? Ponieważ otrzymałeś nie ducha lęku. To nie duch lęku został nam zdany, lecz ducha, mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Słuchajcie, my już go otrzymaliśmy, my go mamy. My musimy na nowo ten dar w sobie odnowić. Na nowo musimy się tym darem napełnić. W jaki sposób? Krzycząc, wołając, nie. Będąc przy nim. Napełniając się tym, co on chce nam dać. I wtedy będziemy w stanie pójść dalej, tak? Czyli walka w dzisiejszym czasie, ona toczy się tak naprawdę o nasze myślenie, o zabranie nam miłości, o zabranie nam trzeźwego myślenia, które jest tylko i wyłącznie zakorzenione w nim, tak? Czyli walka toczy się wokół Bożej obietnicy. Wokół Bożej obietnicy, która została dana światu. Wokół Bożego poruszenia, którego możemy oczekiwać. Widzisz, to jest niesamowite. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, ale Pascha w tym roku to była pierwsza Pascha, w której Żydzi tak jak kiedyś siedzieli zamknięci w swoich domach. Zamknięto ich. W których musieli siedzieć zamknięci w oczekiwaniu tak na Boga. Tak jak my zostaliśmy zamknięci, jakby Bóg powiedział do nas, słuchajcie, ja was zamykam, abyście mnie oczekiwali, abyście się mną napełnili, aby ten dar łaski na nowo w waszych sercach się napełnił, bo kiedy my przebywamy w Jego obecności, jesteśmy w Jego łasce, to jesteśmy na nowo napełniani Jego łaską. Zobaczcie, jedziemy na taki obóz, na wiatrołap, tak? Siedzimy ciągle w Jego obecności, wyjeżdżamy inni. Zamykamy się, żeby modlić i pościć się. Zamykamy się, żeby modlić się i pościć. Tak? I nieraz to nie jest za łatwy czas, ale kiedy wychodzimy z tego czasu, jesteśmy inni. Dlaczego? Bo przebywamy w Jego obecności. Bo przebywamy w Jego miłości. Kiedy przebywamy w Jego miłości, w Jego obecności, to jesteśmy zalewani tym, jakby tak po prostu normalnie. Jakbyśmy tak normalnie z Nim byli, tak? Tak jak przebywamy z miłością. Ta miłość nas dotyka, ta miłość nas przemienia, ta miłość jest w nas. I słuchajcie, co jest ciekawe. Wiesz, ja nie wiem, czy wy o tym wiecie, tak? Ale przed tym, zanim po prostu mieliśmy być zamknięci, to ja dostałam dwa słowa. Ja się zastanawiałam nad tym, czy dać się zamknąć, czy słuchać tego, co jest powiedziane, wiesz. Ale rozmawiałam z kilkoma prorokami i rozmawiałam też ze swoją przyjaciółką Lilianą i ona mówi, Iza, ja miałam sen. Ten sen był bardzo dawno temu, to już można liczyć, że to było ponad 15 lat temu. I miałam sen, w którym stałam przed ludźmi z różnych narodów i śpiewałam do nich cudowna Boża łaska. I mówi, po czym przyszedł anioł do mnie i mówił, ukryj się, schowaj się pod stołem. I kiedy ja schowałam się, to przychodził inny anioł i tam padali ludzie z różnych narodów, bez względu na wyznania, bez względu na swoją pozycję, oni umierali, tak? A ja siedziałam pod tym stołem bezpieczna i anioł mówił do mnie, nie wychodź. I później było drugie słowo, które było jeszcze wcześniej powiedziane przez Alinę. Alinę wieje i to słowo było mówione z Jeremiasza, tak? O tym, że jest, przyjdzie czas, w którym będziemy musieli się wszyscy ukryć. Ja mówiłam ludziom, że były takie dwa słowa. W moim sercu jest przekonanie, że my musimy słuchać tego słowa, że my musimy się ukryć, że my musimy tą paskę przejść inaczej, że my musimy się zanurzyć w Jego obecności. Wiesz, ja wierzę, że to był czas ukrycia, schowania się, dlatego że Bóg powiedział, abyśmy się schowali, abyśmy schowali się, ale ja wiesz, wiele razy wypytywałam, rozmawiałam z Gnianą kilkakrotnie i mówiłam jej, ja wiem, że ja nie mogę się schować, że ja muszę zostać z ludźmi. Ja wiem, że nie można ich zostawić, bo oni będą zalani strachem. I ona zawsze mówiła, Iza, ja nigdy nie widziałem, że my mamy się ukryć z powodu strachu. I że mamy być kiedykolwiek kierowani strachem. My mamy się ukryć, aby w nim się schować, aby w nim być bezpiecznym. I wiesz, kiedy my ukryliśmy się, schowaliśmy się w nim, żeby być w nim, to my byliśmy tam po to, żeby się jego nauczyć. Wiesz, ludzie mówią, tak, Kościół ma być teraz w innym miejscu, tak, bo Kościół wtedy był schowany z nim, Kościół nauczył się słuchać, Kościół się zmienił, Kościół dał Bogu dostęp do naszych serc. Czy wszyscy daliśmy dostęp? Jeśli nie, to potrzebujemy dać. Potrzebujemy dać i wrócić do tego miejsca zamknięcia, żeby nasze serca zostały oczyszczone, żebyśmy później bez lęku mogli wyjść. Ja nie wiem, czy dla ciebie, który słuchasz, czy tutaj siedzisz, jest czas na wyjście z ukrycia, ale nie możesz kierować się strachem. Nie możesz się kierować tym, co podpowiada ci świat, bo świat nic nie wie. Musisz się kierować Bożym planem dla swojego życia, Bożym planem dla naszego kraju, bo ten kraj jest nam drogi, Bożym planem dla wszystkich rzeczy, które mają się wydarzyć, bo On to nam objawia. I słuchajcie, czyli był ten czas ukrycia i my wiedzieliśmy o tym, że to jest czas ukrycia, ale słuchajcie, teraz czekaliśmy te 50 dni i niedługo będziemy mieć następne święto, czyli taki czas wylania Ducha Świętego. I widzicie, to jest niesamowite, że jeżeli święto Paschy było takim świętem innym od wszystkich świąt, w którym byliśmy zamknięci, w którym byliśmy oddzieleni, w którym słuchaliśmy Jego, w którym nasze rodziny były dotykane, w którym naprawdę koncentrowaliśmy się na baranku, tak? To możemy oczekiwać święta wylania Ducha Świętego, w którym Bóg przyjdzie ze swoim nawiedzeniem. Ja nie wiem, czy to będzie takie wylanie, o którym już myślimy, że to będzie, ale jedno jest pewne. Nasze oczekiwanie w kierunku tego wylania możemy kierować, a nie musimy być kierowani strachem i tym, co się stanie. I słuchajcie, my w Nim jesteśmy bezpieczni. My, kiedy spożywamy w Niego, jesteśmy w Jego planach. Bóg przyszedł, aby osądzić świat, tak? Ale czy to Jego charakter się manifestuje? Czy to diabeł zaczął rządy świata, tak? Rządy w swoim świecie. To jest pytanie. Diabeł przychodzi, żeby kraj zaczynać ci wypracać. Jezus przyszedł, to jest Jana 10:10, tak, żeby miały życie obfitowało. Jezus przyszedł, żeby miały życie obfitowało. Jezus przychodzi do mojego życia. Przychodzi do twojego życia, Kościele. Abyś miał życie, abyś obfitował. Abyś miał życie, abyś obfitował. Ale będziesz miał życie w Nim. Nie znajdziesz bezpieczeństwa w świecie. Nie znajdziesz bezpieczeństwa w świecie, który cały jest pochłonięty światem. Strachem, ale ty możesz przynieść do tego świata bezpieczeństwo. Przez to, że objawisz im Jezusa. Słuchaj, ja miałam taką prostą rozmowę z moim klientem, który opowiadał mi o tym, opowiadał mi i mówi do mnie, ja nie rozumiem tego. Mój tata cierpi 30 lat, po prostu najpierw jakieś choroby, później po prostu takie totalne zaburzenie psychiczne, strasznie chory, później po prostu połamało go i po prostu teraz leży i nie może się uczyć. To jest 30 lat. To jest taki chory na raka, po prostu cierpi, ale krótko i go nie ma, a on 30 lat niósł to cierpienie. Jaki jest ten Bóg? To nie był temat, po prostu nagle to wybrysnęło. I mówiliśmy dalej, ja siedzę i myślę sobie, co ja mam mu powiedzieć? Przecież to nie jest Bóg. Ale co ja mam mu powiedzieć? Jak ja mam się zdarzyć z tym jego cierpieniem? I mówię do niego, poczekaj, coś ci muszę powiedzieć. I powiedziałam mu o tym, jak Adam oddał władzę diabłu. I powiedziałam mu o tym, że ten charakter, który widzi, który się tu manifestuje, to nie jest Bóg. Zacytowałam mu tylko jeden fragment i powiedziałam mu, wiesz, ja nie chcę ci nic narzucać. Ja nie chcę w takim wypadku po prostu się wymądrzać i walić po tobie jakimiś słowami. Ja ci powiem o moim zrozumieniu, z mojego serca, kiedy przechodziłam przez olbrzymie cierpienie. Ja ci chcę powiedzieć, że mój Bóg jest dobry. Mój Bóg jest dobry. I słuchaj, on tak popatrzył na mnie i mówi... To ma sens? To ma sens? Czyli Bóg jest dobry. To ma sens. Świat potrzebuje Bożej nadziei. Świat potrzebuje Bożego nawrócenia. Jeśli my nie przyjdziemy do świata, aby przynieść Mu Jezusa, jeżeli my nie przyjdziemy do świata, aby przynieść Mu nadziei, to świat pozostanie sam. Widzisz, Jeremiasza 29:11 jest napisane, ja wiem, jakie wiążę z wami plany. To jest do nas, Kościele. Plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Więc po to było to oczyszczenie naszego serca. Po to było to nasze zbliżanie się w czasie paschy. Żebyśmy mogli po prostu szukać Go całym sercem, żeby żadna część naszego serca nie była pogrążona w strachu. Żeby żadna część naszego serca nie należała do przyjaciela. Żeby nie mógł ciągnąć tej części naszego serca, mówiąc niebezpieczeństwo. Ja wiem, co Pismo mówi o prorokach, którzy mówią pokój, bezpieczeństwo. Ja nie mówię do was pokój, bezpieczeństwo, dlatego, że jesteśmy w środku wojny, ale ja mówię, że w Nim jesteśmy bezpieczni. Amen. Że w Nim będziemy uratowani. Jeżeli nie tak, to tak, ale będziemy z Nim. Amen. Dlatego, że nasze życie już jest przeznaczone. Dlatego, że narodziliśmy się na nowo, poznaliśmy Jezusa Chrystusa, oddaliśmy Jemu swoje życie i nie musimy się bać. Nie musimy się bać, ponieważ Jego miłość jest rozlana w naszych sercach. Co więcej, słuchajcie, wiara, w której chcesz się poruszać w mocy, w Jego cudach. Wiara może być tylko czynna w miłości. Diabeł dobrze wie, co robi, kiedy zabija miłość w naszych sercach, kiedy czyni podziały, kiedy słyszymy jakieś słowo o wojnie w kościele. Ludzie, nie ma czegoś takiego. Do mnie dzwonią pastorzy, dzwonią liderzy, dzwonią, mówią o swoich dzieciach, mówią o swoich bliskich, mówi, co my mamy robić? Po prostu ja mówię, nie bójcie się tego, że Bóg oczyszcza Kościół. On zdąża przed czasem, On ich uchwycił przed czasem. Jeszcze możemy ich przyciągnąć. To nic, że są odstępcami. To nic, że polecieli. Ale to jest czas, że jeszcze możemy ich przyciągnąć. Bóg nie powiedział tego przed czasem. Po czasie. Bóg powiedział to przed czasem. Jeszcze jest nadzieja do ich powrotu. I tak rozmawiamy. Wiesz, jeden wraca, drugi wraca, trzeci wraca. Okej, pięciu nie wróciło. Ale jeszcze jest nadzieja. Dlatego, że miłość zawsze przyciąga. Że miłość zawsze przyciąga. Więc musimy być w tym czasie w pełni Jego miłości. Bo tylko ta miłość uruchomi wiarę. Bo tylko ta miłość spowoduje, że będziemy poruszać się w mocy Jego miłości. Nie w mocy naszej miłości. Bo w tym czasie wiele razy jej nie będziemy mieć. Wiele razy będziemy zagubieni w tym wszystkim, ale w mocy Jego miłości, która jest rozlana w naszych sercach, jeśli jest rozlana w naszych sercach, zawsze się będziemy poruszać. Więc to, co potrzebujemy, to modlić się, tak jak tu jest napisane. To, co potrzebujemy, to potrzebujemy w Nim się zanurzać, żeby coraz więcej tej miłości było w nas. I to, co potrzebujemy, nie żyć w potępieniu, tak? I nie potępiać innych. Słuchajcie, te walki na potępienie, kto ma rację, kto nie ma racji. Nie zauważacie tego, że to jest po prostu to samo źródło, to jest nieprzyjaciel, który dzieli, krzyczy, mówi, szuka. To są ci królowie, ci mędrcy, którzy stanęli przed Nebukadnezarem, tak, i przed poprzednimi królami. Każdy mówił to, co widzi. I rodziło się wielkie zamieszanie. Co z tego, że ogłosisz coś w internecie? Co to przyniesie? Czy to przyniesie wolność? Jakie ostrzeżenie tak naprawdę to przyniesie? Czego my się mamy bać? Ostrzeżenie przed strachem, bój się, nie jest żadnym Bożym ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem o chodzenie, chodź w wierze, chodź w miłości, chodź w Bożej obfitości, bo to spowoduje, że przejdziesz dalej, że zwyciężysz. Jest powiedziane, że ten, kto zwycięży, tak? Ten, kto zwycięży, kto zwycięży? Ten, kto odziedziczy żywot. Ten zwycięży. My musimy odziedziczyć Boży żywot. My już jesteśmy dziedzicami. Już zwyciężyliśmy. Nasze zwycięstwo już jest opisane, jeśli nie zrezygnujemy z Niego, jeśli się Go nie zaprzemy. Ale teraz zobaczcie. Dobra, czyli nie osądzaj. Choć w przekonaniu, nie w osądzaniu. Osądzanie nie pochodzi od Niego. Przekonanie pochodzi od Niego. Przekonanie jest źródłem miłości. Osądzanie jest źródłem nieprzyjaciela. To nie jest coś, co On robi. I w końcu, jeżeli jesteśmy w tym miejscu, tak, to możemy pościć. Możemy pościć, nie jeść. Wiesz, i wtedy wyjdziemy z naszego więzienia. Wtedy wyjdziemy w cudowny sposób, tak? I potrzebujemy pokutować. To jest dobry klucz do przebudzenia. Potrzebujemy pokutować z naszych odstęp, z naszego serca, które nie jest poddane Jego. Nawet z naszego strachu, który przychodzi. Nawet z naszego strachu, który przychodzi i okrada nas z Bożej radości. Okej. Okay. I na koniec. Dawid kiedyś ciągnął Bożą aurkę do Izraela. Pierwsza Kronik 16:11. To tak się ucieszył, że zaczął śpiewać pieśń "Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Jego bliskości. Nieprzerwanie. Wspominajcie cuda, których dokonał. Jego znaki i Jego rozstrzygnięcia. potomkowi jego sługi Izraela, synowi Jakuba, Jakuba, jego wybrani. On jest Panem naszym Bogiem. Jego rozstrzygnięć jest pełna cała ziemia. W naszych modlitwach ogłaszajmy jego rozstrzygnięcia. Stawiajmy się za jego planem. Obwieszczajmy jego plan narodom. Jego łaskę dla narodów. Obwieszczajmy, że ciągle można przyjść do Izraela. Obwieszczajmy, że ciągle chcemy, żeby ludzie napływali do Boga, bo On umarł za każdego z nich. Obwieszczajmy Boże plany. Bo co, jeśli przyjdą następne plagi, następne zarazy? Kultura strachu już zaczęła się szerzyć na ziemi. Już zaczęła pożerać i zobaczyła, jaką siłę ma w tym, jak kieruje ludźmi. Jak już nastąpi następna i następna fala strachu, to wtedy nieprzyjaciel zaproponuje: teraz dam wam wolność, tylko wszyscy mnie słuchajcie. Jeśli my nie będziemy wtedy we właściwym miejscu, w miejscu, w którym rozumiemy, że nie otrzymaliśmy ducha strachu, ale ducha synostwa, ducha miłości, ducha trzeźwego myślenia. I to nie, bo my wiemy, ale to objawienie jest w naszym sercu i ono wypływa z naszego serca. A to jest różnica pomiędzy tym, że to jest na naszych ustach, a to wypływa z naszego serca. Jeżeli nie będziemy w tym miejscu objawienia, nie będziemy czuć się bezpieczni. A ten znak, że nie czujemy się bezpieczni, powinien nas przyciągnąć jeszcze raz do Niego. Tak, żebyśmy spożywali Jego krew i Jego ciało. Heidi Baker do mnie powiedziała lata temu, już trzy, powiedziała do mnie: Iza, nie pójdziesz dalej, nie pójdziesz głębiej, jeśli nie będziesz spożywać krwi i ciała Jezusa. Codziennie. Jeżeli nie będziesz z Nim przebywała codziennie. I za każdym razem, chociaż kiedy na chwilę od tego codziennie oddalałam się, widziałam, że tracę siły, że nie mam siły, aby pójść dalej. Twoja siła nie jest w sile Twojego głosu, wrzeszczenia na ludzi, wmuszania im czegoś. Twoja siła nie jest w Twojej mądrości, w której przekażesz im, co mają robić, a czym mają robić. Twoja siła jest w Nim, bo nie walczymy z krwią i z ciałem, więc Twoja walka, którą toczysz, chociaż toczysz ją z ciałem, to nie jest walka z ciałem. To jest walka z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami tego świata ciemności, które całe lata doświadczenia mają za sobą. Ale w Nim, w Jego drzewie życia, w Jego objawieniu jesteśmy bezpieczni. Dlatego jeszcze raz czytam ten sam fragment. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie. Wspominajcie cuda. Niech na waszych ustach będą cuda, które działy się Izraelowi, które działy się nam samych, których On dokonał. Jego znaki i Jego rozstrzygnięcia, które zawsze się pojawiały. Potomkowie Jego sługi Izraela, synowie Jakuba, Jego wybrani. W nich jesteśmy wszczepieni, kochani. On jest Panem, naszym Bogiem. Jego rozstrzygnięć jest pełna cała ziemia. Jego rozstrzygnięć jest pełna cała ziemia. Rzymian 8:35, już na sam koniec. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jeżeli to cię dotyka i czujesz się odłączony od Niego, potrzebujesz zawrócić do pierwszej miłości, ponieważ nic z tych rzeczy nie może odłączyć cię od miłości Chrystusowej. Jako napisane, dla Ciebie cały dzień zabijany bywamy. Poczytaliśmy jako owoc na rzeź przeznaczony, ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, albowiem ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejszość, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Wstańcie na koniec. Kochani, to chcę nad wami ogłosić. Któż cię odłączy od miłości Chrystusowej? Ja modlę się teraz. I mówię do Ciebie, że głód, utrapienie, ucisk, prześladowania, nagość, niebezpieczeństwo, ani miecz nie odłączą Cię od Jezusa Chrystusa, od Jego miłości. Ani księstwa, ani aniołowie, ani mocarstwa, ani teraźniejszość, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość. stworzenie nie może Cię odłączyć od miłości Chrystusa, od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panie naszym. Czy możesz położyć swoją rękę na głowie i powiedzieć, że ani miecz, ani niebezpieczeństwo, ani głód, ani ucisk, ani nagość, ani mocarstwa, ani księstwa, ani aniołowie, ani śmierć, ani życie, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie może mnie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu moim. Amen. Dziękuję Wam bardzo, błogosławieni Was, którzy nas słuchacie. Mam nadzieję, że to słowo będzie również do Was i że Wy również możecie się czuć wolni w tym wszystkim, co dzisiaj było mówione. Nie bierzcie żadnego potępienia, bo to nie było na potępienie, a to było, abyśmy poszli w Bożej miłości. Także nie przyjmujcie żadnego potępienia, zawróćcie do Bożej miłości i bądźcie wolni, bo to jest czas, kiedy możemy chodzić w niezwykłej Bożej mądrości i niezwykłej Bożej miłości. Amen. Amen.